Witam Państwa, Lech Pilarski. Ostatni tydzień kampanii samorządowej, wiele wizyt rządowych gości. Najważniejsza obietnica, jaka padła dotychczas, to zakończenie budowy Via Carpatii do 2025 roku. Oznaczałoby to spięcie ściany wschodniej ekspresówką. Nareszcie mielibyśmy dogodne połączenie z Lublinem i z Rzeszowem. Na marginesie kampanii samorządowej prowadzone są jednak sondaże, które pokazują popularność partii, gdyby odbyły się wybory do Sejmu. Tu nadal wysokie poparcie dla PiS-u, wyraźnie mniejsze dla PO i Kukiz 15, PSL na granicy, czyli tylko 5%, a SLD i Nowoczesna już poniżej i nie znalazłyby się w Sejmie. O tym dzisiaj między innymi w programie zapraszam. A w naszym studiu Kazimierz Gwiazdowski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam.
Dzień dobry Państwu.
Oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
No właśnie, o tych obietnicach wyborczych. Via Carpatia do 2025 roku, zapowiedział to minister Adamczyk. Sądzi Pan, że uda się zrealizować do tego czasu?
No ja myślę, że się uda na pewno to zorganizować i na pewno uda się to wykonać, tak? Bo weźmy to, że w tej chwili jesteśmy już w studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym, gdzie te studium ma być do roku 2021. Czyli jeżeli będziemy mieli te studium, to już możemy ogłaszać przetargi, projektuj i buduj. I jest to jak najbardziej proces inwestycyjny, to trwa gdzieś około 3 lat projektuj i buduj, także to są takie terminy. Środki na te inwestycje są zabezpieczone i myślę, że nie ma tutaj żadnych przeszkód, żeby ta po prostu trasa była wykonana. Tak? Powiem dalej, że chcemy również połączyć Via Baltica z trasą S19, tak? Czyli pospolicie zwaną Via Carpatia, i tutaj też jest ogłoszony przetarg na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe drogi krajowej numer 61 na odcinku Ełk-Nyszyn. Rozstrzygnięcie tego przetargu jest 18 października, czyli to będzie już też 2-3 lata dniach. Jest na wykonanie tego studium i także myślę, że do 2027 roku będzie spięcie Via Carpatii z Via Baltico w miejscowości około Ełku.
Jak pan sądzi?
O mojej ocenie na razie to są tylko plany i to dosyć odległe. Od 2018 roku do 2027 roku trudno powiedzieć. Nie zmienia to faktu, że ściana wschodnia jest zacofana, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową. W zasadzie drogi ekspresowe dopiero zaczyna się tu budować. Właśnie kończona jest droga ekspresowa z Warszawy do Białegostoku. Mocno zaawansowany jest Lublin. Trasa, przedłużenie autostrady przez te do Terespola w zasadzie za Warszawą nie istnieje, jest tylko zrobiony krótki kawałeczek obwodnicy jednej z miejscowości, która się znajduje na drodze, więc tutaj po prostu są braki. Każde inwestycje są po prostu dobre dla jak gdyby tego regionu, dla podnoszenia standardu życia, a przede wszystkim to gdzieś się wyłoży w inwestycjach gospodarczych. Natomiast no niestety odległość tych terminów oznacza, że nadal te zapóźnienie regionalne będzie występowało i to bardzo mocno, dlatego że w przypadku infrastruktury w Polsce Zachodniej za Wisłą to wygląda już całkiem rozsądnie i tam już się jeździ zupełnie dobrze.
Nawet zastanawiam się, jaki był sens tam na Zachodzie budować takie szybkie drogi, skoro nie zbudowano drogi z Warszawy do Katowic, nie zbudowano drogi z Warszawy do Krakowa czy do Gdańska.
No tak,
tylko... A w centrum wszystko się jednak będzie komplikowało.
My te zaniechania staramy się nadrobić, bo nie ukrywajmy, że w roku 2011 zostało zabrane z naszego województwa 1 500 000 000 złotych na drogę Białystok-Augustów, która nie została dokończona. Poszło to w inne część kraju w związku z mistrzostwami z Euro, z przygotowaniami.
No i została nie dokończono Białystok-Warszawa.
Warszawa i w ogóle została zaniechana trasa Via Carpatia, bo Platforma, poprzedni rząd w ogóle o tym nie mówił, że ta trasa jest zbędna, niepotrzebna i to było 8-letnie zaniedbania. My teraz to nadrabiamy. Przecież w okolicach Lublina, czy nie Lublina, czy Rzeszowa są prace już tam zaawansowane i trwają te prace i myślę, że to jest realne. no niestety proces inwestycyjny trwa kilka lat i się nie da tego zrobić wcześniej. Jeżeli by można było zrobić to wcześniej, to my byśmy chcieli też, żeby ta trasa powstała jak najszybciej, no ale są pewne założenia, które trzeba wykonać, zrobić i dobrze, że w tej chwili mamy zawarte już umowy na całość trasy Via Baltica, zawarte są wszystkie umowy i ta trasa będzie za 4-3 lata wykonana w całości do Budziska, także należy się z tego cieszyć i widać, że mi te zaległości nadrabiamy. No, poprzednicy zawalili pewne spraw, których się nie da dzisiaj odkręcić i nie da dzisiaj po prostu nadrobić czasowo, ale tutaj mówimy również o Rail Baltice, gdzie są zabezpieczone środki również na odcinek Białystok-Ełki. Też to zadanie będzie zrealizowane do roku 2023. Także się staramy robić to, co jest możliwe. To nie są jakieś obiecanki, to są po prostu fakty, które przemawiają za tym, że te zadania będą realizowane.
Ale uzupełnienie budżetu, jeśli chodzi o budowę dróg ze środków krajowych, w dużej części jest również realizowane z pieniędzy unijnych. Bardzo istotnym fragmentem w zakresie tych terminów, o których mówi pan poseł, czyli między 22 a 27 rokiem, to są pieniądze, które będą w kolejnej perspektywie finansowej przydzielane i to jest uzależnione w bardzo dużej
części. Ale najważniejsze, że te inwestycje mamy już zapisane, tak?
Ale to wysokość, to, że inwestycja jest wpisana, to pojawia się
no
potem
chyba,
pojęcie
że zmieni się rząd, wie pan, i znowu powie, że ta trasa jest zbędna.
Wysokość dotacji, można dostać dotację na poziomie 80%, można dostać dotację na poziomie 30%. To są różne struktury kosztów w tym zakresie i moim zdaniem tutaj...
No ale część tych inwestycji ważnych dla województwa jest także finansowanych bezpośrednio
z budżetu
Unii Europejskiej, nie tylko z budżetu państwa. Z tego
ale
programu,
za każdym razem te środki ze sobą są powiązane i to będzie miało duże przełożenie od jakości standardu wykonania, od rodzaju być może nawierzchni, jeżeli jest, będzie więcej środków, będzie można sobie pozwolić na nawierzchnię
betonową. Pytanie tylko, czy zbyt drogo nie buduje? Czy zbyt dużo węzłów inżynieryjnych? Przyglądałem się wczoraj tej trasie Katowice-Łódź i wydawałoby się, że tam jakimś fajnym sposobem inżynieryjnym można by znacznie zaoszczędzić na pieniądzach, bo trasa de facto jest, wystarczy tylko zmienić nawierzchnię. Jest kłopot z tymi przejściami bezkolizyjnymi nad istniejącą trasą. To pytanie do drogowców. Mam nadzieję, że uda się zrealizować taki program, w którym moglibyśmy podyskutować, jak zmienić trochę podejście, żeby tak drogo nie budować.
Ja się tym kiedyś interesowałem i mogę odpowiedzieć w ten sposób. Tak. U nas wysokie koszty budowy dróg też wynikają z tego, że przez bardzo długi okres czasu Polska brała pieniądze na obszary Natura 2000. Duży obszar Polski jest pokryty obszarami Natura 2000.
Województwo podlaskie to 42%.
Tak, województwo podlaskie to jest 42%, ale mówię generalnie w skali kraju, już abstrahując od województwa. W związku z tym budowanie dróg przez obszary związane z
Naturą
2000 jest po prostu dużo droższe. Skoro myśmy się zdecydowali w okresie przedakcesyjnym pokryć nasz kraj tymi obszarami, po czym na te obszary braliśmy jakieś dodatkowe pieniądze na ochronę, czy małe, czy duże, trudno na ten temat powiedzieć, to dzisiaj ze strony podmiotów, które jak gdyby wymagają zastosowania się, podnoszą nam się koszty budownictwa drogowego. To są między innymi przepusty dla zwierząt. To jest ochrona przed gadami i przed drobnymi
płazami.
To jest inny system odwodnienia drogi. To jest inny system odprowadzania wody potopniejącej odnośnie drogi. I to jest cała infrastruktura drogowa. To podwyższa budowę drogi o 20-25%.
W tym okresie przedakcesyjnym zabrakło nam trochę wyobraźni. Za dużo chcieliśmy
że
ochronić.
Ekologia jest droga.
Chcieliśmy chronić, bo myślę, że nawet ja będąc wójtem przez 16 lat mam u siebie bardzo dużo obszarów Natura 2000 i powiem uczciwie, że nikt mnie się nie pytał, jaki obszar u mnie będzie w Naturze 2000. Te pierwsze obszary, które zostały poddane pod obszar Natura 2000, dopiero w 2006 roku, w kolejnej już dopiero, żeby Rady Gmin podejmowały uchwały odnośnie, które grunty jeszcze zrobić pod Naturę 2000. I się okazuje, że u nas niektóre miasta, miasteczka, rynki są w obszarach Natura 2000. Na zachodzie podchodzili do tego tematu troszeczkę inaczej, bo najpierw budowali trasy, a dopiero wyznaczali obszary Natura 2000. Ja zadałem pytanie swego czasu dla pana ministra Szyszko, kto to zakreślił obszar w skali kraju, że mają być to obszary Natura 2000? Minister dla mnie na te pytanie nie potrafił odpowiedzieć. Prawdopodobnie to zrobiły organizacje ekologiczne, i one po prostu w jakiś sposób zakreśliły i Unia to po prostu na podstawie tego przyjęła, no bo dla nas to, co dzisiaj mówimy, że są pewne problemy, tak, one są duże problemy dla nas, że mamy tyle obszarów Natura 2000, ale no musimy się poruszać po naszym województwie. Tutaj jest przemysł, rozwój. Ja rozumiem, że obszary Natura 2000. My właściwie z tych obszarów Natura 2000 nie pozyskaliśmy tak bardzo dużych środków, jakby się wydawało, na ochronę tej przyrody. Dzisiaj uważam, że nie ma większych środków na ochronę przyrody, jak ona była w latach 90., gdzie ja naprawdę, będąc wójtem, potrafiłem 3-4 inwestycje zrealizować ekologiczne i to było ze środków Narodowego Funduszu czy jako funduszu. Ale to... właśnie nic na tym... jako obszary gminy położone w obszarach Natura 2000 naprawdę finansowo na tym nie zyskały.
Nie poszły za tym działania, które na przykład pozwoliłyby wprowadzić gospodarkę bezsmogową i tym podobne rzeczy, które też były w jakimś sensie powiązane z ekologią.
Mechanizm związany z ekologią i taką bardzo zaawansowaną ekologią jednak są rozstrzygane, że tak powiem, w samej Komisji Europejskiej. Ja 2 dni temu spotkałem się w Białymstoku z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego, byliśmy razem w Białowieży. I takie obszary, tak zwane obszary specjalne ekologiczne, one uzyskują status specjalnych obszarów, jeśli chodzi o ochronę środowiska i one raczej starają się znaleźć środki znajdujące się tam. I tutaj bardzo ubolewam, że po prostu obszar rejonu Puszczy Białowieskiej czy kilka obszarów w Polsce szczególnie chronionych nie wystąpiły o specjalne kanały pomocowe w zakresie zarezerwowania
bezpośrednio
środków.
Bezpośrednio z Komisji Europejskiej.
Ale weźmy dzisiaj w naszym województwie, czy jest taka gmina, gdzie nie ma obszaru Natura 2000?
No nie
Kawałek stawiku, kawałek czego jest to obszar Natura 2000.
Mówimy o różnym standardzie obszarów. No, z jednej strony mówimy o Puszczy Białowieskiej, która jest dobrem europejskim, a nawet dobrem światowym, która jest przez to, że znajduje się dokładnie na krańcu Europy, jeszcze narażona, że tak powiem, na olbrzymie czynniki społeczne, ponieważ jak się ludziom zabiera miejsce pracy w postaci lasów, to ci ludzie po prostu znajdują się w pułapce ekonomicznej i muszą jednak stamtąd uciekać i ten teren jak gdyby znika. I potrzebne jest rozwiązanie dla takich obszarów całościowe, bardzo istotnych. Podobnym obszarem na przykład, ja tylko zwrócę uwagę, są Bieszczady, które też są unikalne.
No, ale Biebrzański Park Narodowy, który jest obszarem ramsarowskim, czyli ochroną takiego biotopu bagiennego, też na skalę europejską.
Ale żaden z tych obszarów jak gdyby, czy przy pomocy samorządu, czy przy pomocy państwa, dla żadnych z tych obszarów nie uruchomiono specjalnych programów, bo wymaga większej komplikacji. Z panem Bogusławem Liberackim pewnie będziemy się starali uruchomić jakiś mechanizm uruchomienia tego typu działań.
Być może, jeśli panowie pozwolą na delikatne podsumowanie tej części naszej rozmowy, w przyszłorocznej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego pojawi się taki pomysł takiego funduszu bezpośredniego europejskiego do wsparcia tego rodzaju obszarów chronionych, tak jak jest ten fundusz bezpośredni 50 miliardów euro na inwestycje infrastrukturalne, tak zwane.
Na przykład ja chciałem porównać, było głośne porównanie lasów Schwarzwaldu do Puszczy Białowieskiej. Lasy Schwarzwaldu są objęte takim programem europejskim, znajdującym się poza jurysdykcją Polski, co powoduje, że...
Niemiec w tym
poza jurysdykcją Niemiec, co powoduje, że dokładnie ten rejon, ze względu na swoją skomplikowaną naturę i sposób funkcjonowania ludzi skomplikowany, nie musi uczestniczyć w konkurencji różnych projektów krajowych w zakresie pozyskiwania środków na infrastrukturę, na zmianę sposobu i życia ludzi, na jakieś ścieżki ekologiczne. Oni dostają pieniądze i są pewni, że dostaną te pieniądze.
Prosto z kasy europejskiej.
Dzisiaj nasze województwo mamy 42% w obszarze Natura 2000.
Cztery parki narodowe.
My jako Podlasie z tego nie mamy jakichś specjalnych przywilejów. Względem jesteśmy na równi traktowani ze Śląskiem, z innymi częściami kraju przy podziale środków, co chodzi na regionalne programy operacyjne czy na inne. I tutaj po prostu to aż się prosi, żeby
nie
takie były.
No, chociaż chociażby ale projekty składane przez, ja zwrócę uwagę, projekty składane na przykład przez Hajnówkę i przedsiębiorców z Hajnówki po to, żeby zintensyfikować i doprowadzić do odpływu ludności,
zatrzymania
odpływu ludności z Hajnówki, działają na takiej samej, czy konkurują tak samo o środki, jak na przykład programy składane w Wielkopolsce. Tak, nie ma żadnej wagi dla lokalizacji, dla trudności lokalizacji.
Nie ma takiej kieszonki ekologicznej.
Myślę, że to nie tyle powinna być waga, kieszonka, co powinny być dodatkowe punkty za lokalizację dokładnie w tego typu regionach. I naturalna jest sytuacja, że jeżeli zakład przemysłowy będzie starał się o środki, to on się będzie starał, łatwiej mu będzie funkcjonować gospodarczo
w Wielkopolsce
niż tutaj, w Hajnówce. Więc na te rzeczy trzeba po prostu zwrócić uwagę i trzeba zwrócić uwagę, żeby ta cała ściana wschodnia, bo zwróćmy uwagę tutaj, że mamy do czynienia z województwem warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim. Ona jest bardzo mocno rozbudowana ekologicznie, bardzo trudno ulokowana komunikacyjnie, więc to się nazywa...
region
zmarginalizowany. Wszystkie te regiony są wszystkie te regiony są narażone migracją ludności do Polski centralnej albo do Europy Zachodniej i tutaj mamy już skalę naprawdę porażająco trudną, bo z Polski Zachodniej ludzie tak nie odjeżdżają, a z drugiej strony nie występuje żaden program zatrzymania przedsiębiorstw, zatrzymania środków i zatrzymania ludzi w tym obszarze. Nie wypracowano tego od 2004 roku, czyli od wejścia do Polski, do Unii Europejskiej. A z drugiej strony zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Te regiony są za słabe, żeby uruchomić własny lobbying w Komisji Europejskiej czy w strukturach Parlamentu Europejskiego, żeby przeforsować własne ustawy.
No ja myślę, że tak dużo w tej chwili się mówi o Puszczy Białowieskiej, że ten lobbying powinien być naprawdę silny, nie mówiąc już tylko o Polsce,
ale staram się ten lobbying uruchomić.
Ale i w całej Europie, no bo cała Europa jest za, my również jesteśmy za, żeby chronić i myślę, że to się w Unii Europejskiej
To jest myślenie życzeniowe. Cała Europa jest za, ale że tak powiem, każdy martwi się o swój ogonek. W każdym kraju każdy pilnuje swojej ekologii i ich ekologia jest najważniejsza na świecie.
Żeby nie zaogniać sporu, to no jest zadanie dla przyszłych parlamentarzystów europejskich, żeby stworzyć taki europejski front dla ekologii i Puszczy Białowieskiej i ściany wschodniej, szczególnie dla Podlasia. Skoro mamy tak dużo obszarów chronionych, to wszystko kosztuje i ktoś musi na to znaleźć pieniądze. Pytanie, dlaczego te pieniądze musimy ciągle szukać my we własnej kieszeni, która i tak jest uboga. Dziękuję pięknie. Za chwilę porozmawiamy o kampanii samorządowej. Do wyborów samorządowych jeszcze dojdziemy. Tak jak wspominałem, na marginesie kampanii samorządowej przeprowadzono sondaż, który pokazuje popularność partii. Gdyby odbyły się wybory do Sejmu, tutaj nadal wysokie poparcie dla PiS-u, a słabiutko dla SLD i Nowoczesnej. To jakby to panowie skomentowali?
No skoro...
Poniżej 5%, około 4% SLD.
Komentuję to w ten sposób, że Sojusz Lewicy Demokratycznej ma relatywnie niskie środki, jeśli chodzi o budżet kampanijny, ponieważ nie znajduje się w parlamencie, widać go mniej i te zaproszenia do mediów są ewidentnie rzadsze. W związku z tym nie możemy robić kampanii na tą skalę, na którą robi Platforma Obywatelska czy Prawo i Sprawiedliwość. W pewnym momencie obserwuję tą kampanię samorządową z takim dużym przerażeniem, bo to wygląda trochę dla mnie dziwnie, ta kampania. Otóż mamy do czynienia na przykład z kampanią do Rady Miasta. Radny Białegostoku zarabia 2000 zł. Widzę billboard, mniej więcej 40 metrów kwadratowych, wydrukowany i powieszony na głównym skrzyżowaniu miasta. Billboard z powieszeniem, z czasem i ze zrobieniem, moim zdaniem, w mojej ocenie, kosztuje od 20 do 30 tysięcy złotych. Ta osoba ma billboardów takich kilka w mieście. W związku z tym pojawia się ekonomiczne uzasadnienie, dlaczego on idzie do tego samorządu na radnego. Bo nie opłaci się robić kampanii na tą skalę finansową po to, żeby przez 4 lata zarabiać 2000 zł. Więc chodzi zupełnie o coś innego. I ta kampania samorządowa przerodziła się w tak wielki konflikt billboardowy, że ja dotąd skali nie oglądałem. Zawsze kampania samorządowa była rzadsza, biedniejsza od kampanii parlamentarnej i to wyglądało bardziej normalnie. Dzisiaj olbrzymie wielkoformatowe reklamy na budynkach czy na olbrzymich billboardach powodują, że to nie ma uzasadnienia i w moim przekonaniu...
Czyli pytanie, skąd pieniądze?
Skąd pieniądze?
To znaczy, ja myślę, dlaczego wysokie notowanie tak dla Prawa i Sprawiedliwości wynika to z tego, że my żeśmy 3 lata temu, idąc do wyborów, obiecywaliśmy pewien program wyborczy, który ten program uważam, że w większości został zrealizowany lub też realizujemy. Społeczeństwo po prostu nam zaufało i uważa, że dzisiaj wygrywając wybory samorządowe, możemy tylko po prostu lepiej robić dla Polski, lepiej robić dla społeczeństwa, bo uważamy, że na dzisiaj na 16 sejmików województwa podlaskiego tylko w jednym sejmiku rządzimy i społeczeństwo po prostu ufa dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie było takich...
Ale przypomnijmy, panie pośle, że to są wyniki pod hasłem, gdyby odbyły się wybory do Sejmu. A jakie będą wyniki kampanii samorządowej?
Tak, ale to
zobaczymy.
Zazwyczaj trendy są zbieżne, więc myślę, że tutaj wielkich różnic nie będzie. Zobaczymy po niedzieli, tak, bo tu już jest bliski termin tych wyborów samorządowych. I myślę, że przede wszystkim społeczeństwo nam zaufało. Tak, mamy programy prospołeczne, zwiększamy środki finansowe na drogi, na budowę dróg. Tak, w tym roku 1 300 000 000, w następnym roku oferujemy 6 miliardów, Rodzina 500+, program i wiele, wiele innych programów, obniżenie wieku emerytalnego.
Termomodernizacja,
program Czyste Powietrze, 103 miliardów, więc widać, że to do społeczeństwa się przebija, społeczeństwo nam ufa i dlatego obdarza nas tak wielkim zaufaniem, chociaż oczywiście my przywiązujemy wagę do sondaży, ale w tej chwili bardzo ciężko pracujemy nad tym, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik w wyborach samorządowych i myślę, że ten wynik osiągniemy. Będziemy większość sejmików i będziemy mogli w pełni realizować program Prawa i Sprawiedliwości.
Takie krótkie podsumowanie, ale te starania, że tak powiem, rządowe widać, bo wizyty są bardzo częste nie tylko w Białymstoku, ale i w całym regionie.
No wizyty są częste. Wszyscy po prostu pracują, nie tylko ministrowie, premierzy, ale również i posłowie są bardzo zaangażowani. Nasi kandydaci, czy na burmistrzów, czy na wójtów, czy na prezydentów. My w tych wyborach wystawiamy największą ilość kandydatów, bo powyżej 30 tysięcy kandydatów na różnych szczebli w wyborach samorządowych. Chcemy te wybory samorządowe wygrać. Traktujemy je poważnie. Spotykamy się ze społeczeństwem, rozmawiamy. Nie boimy się z ludźmi spotkać na ulicy, w różnych miejscach, na targowiskach i rozmawiać o najważniejszych problemach, które są w tej chwili w kraju. Wysłuchujemy, w to wsłuchujemy się, a zarazem też tworzymy pewien program, bo takie spotkania przynoszą nam dużo spostrzeżeń i co ewentualnie należy poprawić, żeby usprawnić jeszcze funkcjonowanie
Później
państwa.
To będzie wykorzystane w przyszłym roku w kampanii parlamentarnej?
Na pewno będzie w jakiś sposób wykorzystane, bo to, co ewentualnie są jakieś spostrzeżenia, uwagi ludzi i nadaje się ewentualnie, że to jest możliwe do zrealizowania, na pewno będziemy się starali to wprowadzać i poprawiać, tak? Bo nie oszukujmy się, teraz będziemy właściwie mieli wybory co pół roku, bo za pół roku są wybory do Europarlamentu, później wybory będą parlamentarne i musimy być do tych wyborów przygotowani
Potem
po to, żeby wygrać
wybory
parlamentarne do Europarlamentu, tak? No i następną przystanią to jest ostatnio taką większą, to są wybory prezydenckie. My te wybory traktujemy bardzo poważnie, bo chcemy, rządzimy dobrze w rządzie, chcemy również w samorządzie, chcemy mieć partnerów swoich w samorządach i dlatego jest taka nasza ofensywa dzisiaj wszystkich po to, żeby te wybory wygrać.
Znaczy ja oceniam, że w przypadku Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości jest to po prostu ofensywa populizmu. Mam nadzieję, że ludzie będą dostrzegali tak te olbrzymie, wielkie formaty i te rzucające się twarze z billboardów, że jednak się głosuje na ludzi, na rozsądek i na dobre, znane nazwiska, które znajdują się w samorządzie, które już się sprawdziły, albo nowe osoby w tych samorządach, gdzie się nie sprawdziły. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą chciałem podnieść. Otóż dlaczego województwo podlaskie się tak słabo rozwija i Polska rozwija się tak słabo w ostatnim okresie czasu. W rozmowie z panem wiceprzewodniczącym Bogusławem Liberackim dowiedziałem się, że w skali kraju mamy następującą sytuację. Upłynęło 2/3 czasu obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o rozdawanie środków unijnych, a została wydana 1/3 środków. To znaczy, że będziemy zwracali środki z powrotem do Komisji Europejskiej, nie wykorzystując tych środków. Co to oznacza? 78% tych środków, o których mówimy, to są środki, które trafiły bezpośrednio do samorządów albo do podmiotów samorządowych, bo te krajowe programy są po prostu rzadsze. To znaczy generalnie, że niestety te samorządy, które dotąd funkcjonowały, z tymi środkami nie robiły rzeczy najlepszych. I to jest moim zdaniem niekorzystne dla całego trendu. Ten trend po prostu należy odwrócić. My musimy doprowadzić do sytuacji takiej, żeby środki wykorzystać do końca, a na koniec perspektywy finansowej poprosić o jeszcze. Ale w związku z tą perspektywą finansową, która zaczęła się w roku 2013...
To później będzie nam bardzo trudno rozmawiać o kolejnej perspektywie, znaczy, no bo zaraz podniesiony zostanie argument. Słabo wykorzystaliście, to my wam
to znaczy,
nie damy.
Te kolejne perspektywy dzielą się, finansowe dzielą się trochę innymi mechanizmami, panie redaktorze. Otóż no Polska mimo wszystko rozwija się. W związku z tym ja się specjalnie nie przejmuję, że ktoś powie, że my w przyszłej perspektywie finansowej dostaniemy mniej pieniędzy, bo tych pieniędzy na pewno dostaniemy mniej, bo mamy część infrastruktury już poprawionej, ona jest poprawiona docelowo ostatecznie. W związku z tym nie można się spodziewać, że będziemy dostawali 80 czy 100 miliardów euro.
No ale
euro
to już
dodatkowo.
Powinniśmy kombinować. Podpowiadaliśmy Puszczę Białowieską, podpowiadamy Biebrzański Park Narodowy, podpowiadamy całe Podlasie, żeby powiązać programy
ale ja powiem w ten sposób, no nie ma już, ale niektóre programy, o których mówimy, to są oczywiście programy samorządowe, ale na przykład uruchomienie lobbingu w Komisji Europejskiej czy w Parlamencie Europejskim dotyczących na przykład takich obszarów szczególnie istotnych, jak na przykład Puszcza Białowieska czy Narodowy Park Biebrzański, to moim zdaniem jest główny interes rządu. I ten interes rządu przez te ostatnie 2 lata nie istnieje. On został zaprzepaszczony. Prawo i Sprawiedliwość w Parlamencie Europejskim nie potrafi wygenerować żadnego lobbingu, bo nikt ich po prostu nie słucha.
Ja się tutaj z panem nie zgodzę, bo to, co powiedziałem wcześniej, że na 15 województw, 16, przepraszam, w 15 województwach rządzi Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale, ale spokojnie, ja nie przerywałem dla pana, słuchałem pana, więc poproszę, żeby pan też posłuchał mnie. I proszę pana, te najniższe wykonanie środków właśnie z Unii Europejskiej to jest właśnie w sejmikach samorządowych województwa podlaskiego, gdzie jest około 12-13%, to co pan mówi, że 78-77% jest jeszcze do wykorzystania. Ja się z panem w zupełności zgadzam. I proszę pana, dlatego potrzebna jest władza po to, żeby to przyspieszyć, bo dzisiaj samorząd województwa działa bardzo źle, nie zawiera umów z wójtami, z burmistrzami, ewentualnie na realizację pewnych przedsięwzięć, na które powinien, nie wiem dlaczego te opóźnienia są takie, to trzeba było zapytać marszałków województwa podlaskiego i zarząd województwa podlaskiego i w ogóle marszałków w całym kraju, z czego to wynika. Ja powiem też, że niektórzy burmistrzowie też po prostu rezygnują z pewnych zadań, jeżeli otrzymują dotacje, czy na budowę drogi, czy na kanalizację. Znam takie przypadki, gdzie burmistrz otrzymał 28 milionów dotacji i odmówił realizacji tego zadania. Tak? I to są przypadki, które są z naszego województwa, albo burmistrz na budowę drogi w miejscowości. Tak? Jeżeli my, burmistrzowie, nie chcą realizować zadań, które są niezbędne dla społeczności lokalnej, no to z takimi burmistrzami po prostu należy się pożegnać i podziękować im, bo to właśnie na tym polega. Jeżeli mówimy o gospodarce wolnościekowej, są pewne zobowiązania wynikające i będziemy z tego tytułu płacić kary, jeżeli nie zrealizujemy pewnych inwestycji.
Programów, tak.
Programów, tak? Program gospodarki odpadami też został opóźniony o ponad 1,5 roku czasu, bo sejmiki województwa podlaskiego nie zrobili planów gospodarki odpadami. Ten program, bardzo duże pieniądze, został na 1,5 roku zawieszony i tam są największe problemy, bo program gospodarki odpadami po prostu w tej chwili, można powiedzieć, leży i nie wiadomo, czy będzie to zadanie wykonane, ale to jest wina samorządu województwa, bo w całym kraju jakoś się tak złożyło, że miał być plan wykonany do 2015 roku, do 30 czerwca. Te plany zostały wykonane pod koniec 2016 roku. I i to sejmiki województwa stwierdzają. I tutaj są opóźnienia bardzo duże, ale to wynika z winy tylko i wyłącznie tych władz sejmiku województwa podlaskiego.
Ale myśmy mówili o dwóch sprawach. O pieniądzach samorządowych, które nie zostały wypłacone. I tu się w pełni z panem posłem zgadzam i jak gdyby uważam, że te zmiany powinny nastąpić. I mówiliśmy o obszarach specjalnych dla kraju, które mają specjalne znaczenie, albo gospodarcze, albo ekologiczne, bo Śląsk na przykład miałby inny status, czy specjalne obszary chronione. I tutaj kompletnie się nie zgadzam, bo to powinno być zadanie rządu, żeby wypracować takie ścieżki w Komisji Europejskiej.
No to, ale to mówimy o przyszłości, tak?
Nie, mówimy o aktualnym stanie, bo te działania powinny tak naprawdę, moim zdaniem, już iść od czasu, kiedy podjęto decyzję dotyczącą Puszczy Białowieskiej, wycinki Puszczy Białowieskiej i w zasadzie kilkanaście miesięcy przed rozpoczęciem powinno zaczynać się tworzyć specjalne obszary ekonomiczno chronione z dużą wagą, jeśli chodzi o ekologię i migrację ludności.
Wniosek jest. Mam nadzieję, że pojawi się ponownie w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego na wiosnę przyszłego roku i wtedy będziemy mogli precyzyjnie i dokładnie to omawiać.
Kandydaci przedstawią swój program.
Tak. I namawiać kandydatów do tego, żeby stworzyli odpowiednie programy i później przeforsowali to w Parlamencie Europejskim. I to będzie najlepszy
Szczęśliwy
efekt.
Byłbym, żeby to jeszcze było przed wyborami parlamentarnymi i żeby to już działało.
Ale to będzie.
Czekamy.
Wybory.
A za chwilę porozmawiamy o przewidywaniach wyników wyborczych. No i teraz zajmiemy się wróżbami. Rozłożyliśmy karty. To jakie będą wyniki niedzielnych wyborów samorządowych? Weźmy na przykład Białystok. Jak panowie sądzą? A Łomża, a Suwałki, a inne miejscowości naszego regionu, albo sejmik samorządowy. Panie Kazimierzu, jak pan przewiduje?
No myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o sejmik samorządowy, od tego zacznę, to jako Prawo i Sprawiedliwość powinniśmy te, i myślę, że wygramy wybory do sejmiku samorządowego. Czy stworzymy jednoosobowo zarząd, to będzie w tej chwili, jest to tak na pograniczu, jest sytuacja. Mobilizujemy swoich wyborców, żeby poszli, zagłosowali, oddali głos na Prawo i Sprawiedliwość, bo jest pewna szansa, żeby bodajże już po dwóch, trzech kadencjach przejąć sejmik samorządowy województwa podlaskiego, bo tak się składa, że zawsze te wybory do sejmiku wygrywamy, natomiast nie potrafimy stworzyć koalicji i w sumie jesteśmy cały czas w opozycji. Także pracujemy nad tym, żeby zdobyć większość w tym sejmiku i utworzyć władzę. No jest niedziela, zobaczymy, czas pokaże. Wszystko jestem podporządkowany, żebyśmy sejmik wygrali. Drużynę mamy dosyć silną, zwartą, która pracuje, są widoczni. Także myślę, że wynik będzie tutaj dobry. Co chodzi o wybory prezydenckie, to myślę, że pierwsza tura w tych dużych miastach nie powinna rozstrzygnąć prezydenta. Prawdopodobnie będą drugie tury w tych trzech dużych miastach. W tych trzech dużych miastach, tak, czyli Suwałki, Białystok i Łomża. Natomiast no, w pozostałych mniejszych miejscowościach, w większości właściwie w miastach powiatowych i nie tylko, wystawiamy kandydatów na wójtów i burmistrzów. W niektórych będzie to rozstrzygnięcie w pierwszej turze, bo gdzie tam jest dwóch kandydatów, gdzie jest nawet i trzech, ale są słabsi, to będzie pierwsza tura. Myślę, że te wybory samorządowe wygramy do wszystkich szczebli i będziemy mieli najwięcej swoich przedstawicieli w poszczególnych radach, jak również wójtów, burmistrzów, no i prezydentów, tak? Ale myślę, że tutaj będzie raczej druga tura, co chodzi o te trzy największe miasta.
Też się zgadzam z drugą turą, jeśli chodzi o trzy największe miasta, że to nie rozstrzygnie się tak łatwo mimo czytanych sondaży. Jeśli chodzi o moją partię, czyli Sojusz Lewicy Demokratycznej, jesteśmy w ogóle w skali krajowej, czy w ostatnim czasie ewenementem, dlatego że jesteśmy partią pozaparlamentarną, która w sondażach trzeci rok, będąc poza parlamentem, utrzymuje poparcie między 5 a 8% poparcia sondażu.
No ale ten ostatni sondaż to tylko 4.
Ale ja już się przyzwyczaiłem i do takich sondaży, gdzie było 11, ale też się przyzwyczaiłem do takich, w których były 4. Zazwyczaj uważam, że jest to około 8. W związku z tym liczymy generalnie na taki wynik.
Do sejmików wprowadzicie choć jednego człowieka?
Myślę, że tak. Myślę, że nam się uda wprowadzić jednego, może dwóch. Liczę, że trzech, ale zobaczymy, jak to będzie. Wystawiliśmy też sporo kandydatów, sporo list. No nie tyle, co Prawo i Sprawiedliwość i Platforma. Natomiast za wyjątkiem kilku przypadków, które państwo na pewno znają, jeśli chodzi o miasto, Białystok.
Ja Platformy to nie widzę właściwie, tak, po tej mniejszości, bo to się gdzieś tam ukryli w różnych
komitetach. O miasto Białystok, no to w zasadzie wszędzie, gdzie się spodziewaliśmy, listy zostały wystawione.
Czyli czekamy do niedzieli i zobaczymy, na ile te prognozy się sprawdzą. W poniedziałek 22 z pewnością będziemy mieli już przynajmniej gro najważniejszych wyników i będziemy mogli wtedy to wszystko dokładnie
Sejmik,
skomentować.
Powiaty, miasta, miasteczka, gdzieś tam ewentualnie będą dogrywki, także...
Jeżeli system wyborczy zaplanowany przez Prawo i Sprawiedliwość będzie wydolny, bo dwuzmianowy system wyborczy, o którym rozmawiamy, plus cały ten
system...
No,
ludzie zajdą wypoczęci, będą na wypoczęciu głosy liczyć,
także szybciej będą
to wszystko sprawni. Tak, tak, zdecydowanie.
To czekamy na najbliższą niedzielę i w poniedziałek 22 października podsumujemy pierwszą turę wyborów samorządowych. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję.
Naszymi gośćmi byli poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Gwiazdowski oraz Piotr Kusznieruk, szef SLD na Podlasiu. Dziękuję również państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.